Rozpoczynamy serwis informacyjny. Rząd nowelizuje tegoroczny budżet. Dodatkowe środki trafią m.in. na ochronę zdrowia, infrastrukturę drogową i kolejową, a także rolnictwo. Jest to związane ze wzrostem dochodów budżetowych. Wpływy do państwowej kasy mają być wyższe od planowanych na ten rok nawet o około 80 miliardów złotych. Przekroczony ma zostać także planowany na poziomie 4% wzrost gospodarczy. Ma on wynieść poniżej 5%. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył we wtorek, że dobra sytuacja budżetowa jest związana z działaniem tarcz antykryzysowych, które pozwoliły przedsiębiorcom przetrwać pandemię. Poza tym szef rządu wymienił sprawne zarządzanie finansami publicznymi.
Sportowcy mówią często, że najważniejsza jest ciężka praca w okresie przygotowawczym, a forma przyjdzie później sama. Dziś widzimy, że właśnie pierwsze oznaki dobrej formy polskiej gospodarki przychodzą, ponieważ ciężko na nią wspólnie pracownicy, związki zawodowe, pracodawcy, przedsiębiorcy i rządzący poprzez dbałość o finanse publiczne wspólnie zapracowaliśmy. Wierzę, że ten rzeczywisty, mocny rozkwit gospodarki jest możliwy, jest przed nami i cieszę się, że u progu czwartego kwartału tego roku z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość.
A nowelizacja budżetu pozwoli na zaangażowanie większej liczby środków, m.in. na system ochrony zdrowia. Do NFZ trafi dodatkowy miliard złotych. Premier zapowiedział też przeznaczenie 6% na fundusz premierowy dla sfery budżetowej. Poza tym dodatkowe ponad 10 miliardów złotych zostanie przekazanych na rozwój infrastruktury kolejowej i drogowej. Dodatkowe środki mają trafić też do rolników i samorządów. Senat zaproponował poprawki do ustawy w sprawie rekompensat dla firm z części województw podlaskiego i lubelskiego w związku ze stanem wyjątkowym. Poprawki rozszerzają grupę podmiotów uprawnionych do wsparcia, m.in. o sklepy spożywcze, działalność kulturalną i przewóz turystów. Senat podniósł ponadto próg wysokości rekompensaty z 65% do 80% przychodu oraz skreślił obligatoryjność przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy. Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu. Solidarność z kopalni węgla brunatnego Turów zapowiada protest w Luksemburgu. Kolejnym krokiem ma być blokowanie autostrad w kierunku Niemiec. Związkowcy chcą w ten sposób sprzeciwić się decyzji jednego z sędziów TSUE, który nałożył na Polskę 500 000 euro kary za każdy dzień kontynuowania pracy Turowa. Sprawa ma związek z wnioskiem Czech do unijnego trybunału. W maju TSUE nakazał Polsce wstrzymanie wydobycia w kopalni. Władze w Warszawie nie zastosowały się do tak zwanych środków tymczasowych. W następstwie rząd w Pradze zwrócił się o zasądzenie kar dla Polski. Wojciech Ilnicki, przewodniczący Solidarności w kopalni węgla brunatnego Turów, powiedział, że po ostatniej decyzji TSUE trwają przygotowania do dwóch akcji protestacyjnych.
Nie może być taka sytuacja, że decyzja pojedynczych osób z Trybunału Niesprawiedliwości Unii Europejskiej jest podejmowana w szkodliwości. Więc my tam pojedziemy i się pokażemy, żeby wiedzieli, co to znaczy, jeżeli się stanie takiego, żeby zamknąć kopalnię elektrowni Turów. I to jest jakby na pewno nasza pierwsza sprawa z protestu, na którą się przygotowujemy. Drugą jest bardzo drastyczna, której byśmy nie chcieli, bo dzisiaj rząd polski zapowiedział, że kopalnię elektrowni nie zamknie. Więc jeszcze tego drastycznego kroku na pewno nie uruchomimy. Ale jak uruchomimy, to tak uruchomimy, że cała Europa będzie prosić, żebyśmy skończyli, ponieważ zablokujemy autostrady w taki dzień, gdzie wszystkie części, komponenty, na przykład gazety wszystkie drukowane do Niemiec, wszystko to nie będzie po prostu dostarczone.
Związkowcy oczekują, że rząd nie będzie płacić kar finansowych, a w razie potrzeby wstrzyma wszelkie płatności na rzecz Unii Europejskiej, w tym składki członkowskie. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył we wtorek, że polski rząd nie wyłączy kompleksu Turów, a decyzja o nałożeniu kary jest pozbawiona adekwatności i proporcjonalności. Pytany o karę stwierdził, że zobaczymy, czy ostatecznie Polska będzie musiała zapłacić. Temat postanowienia TSUE w sprawie Turowa poruszono we wtorek na Radzie Dialogu Społecznego, o co wnioskował szef Solidarności Piotr Duda. Dawka przypominająca może być stosowana po pół roku od pełnego szczepienia przeciwko COVID-19. Taką rekomendację Rady Medycznej ogłosił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Z takiej możliwości będą mogły skorzystać osoby powyżej 50 lat i medycy. Już teraz trzecią dawkę mogą przyjąć osoby o obniżonej odporności, m.in. pacjenci onkologiczni. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że ochrona po szczepieniach przeciw COVID-19 podobnie jak w przypadku innych szczepień z biegiem czasu maleje. Dlatego wiele krajów decyduje się na podanie trzeciej dawki. Również w Polsce dawkę przypominającą będzie mogło przyjąć więcej osób, zaznaczył Waldemar Kraska.
I ta trzecia dawka będzie dla osób, którzy są i pracują czynnie z pacjentami, czyli dla pracowników służby zdrowia, także dla osób powyżej 50 roku życia. To jest jakby naturalna grupa, która w sposób naturalny tą odporność ma mniejszą niż osoby młode czy też zdrowe. Dlatego chcemy, aby ta trzecia dawka, bo już niedługo minie praktycznie rok, kiedy pierwszą dawkę szczepionki w Polsce podaliśmy, była skierowana właśnie do tych grup.
Jako trzecia dawka będą stosowane szczepionki firmy Pfizer i Moderna. Będzie można je stosować po szczepionkach jednodawkowych. W piątek ruszy rejestracja na szczepienie trzecią dawką dla osób 50+ i medyków. Przedstawiciele resortu edukacji i nauki przedstawili związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli i samorządowcom propozycje dotyczące zmian systemu wynagradzania pedagogów, podwyższenia płac czy czasu pracy. W ministerstwie odbyło się we wtorek kolejne posiedzenie zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Resort zaproponował m.in. wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego w oparciu o kwotę bazową ogłaszaną corocznie w ustawie budżetowej. Zgodnie z propozycją średnie płace nauczycieli mają wzrosnąć nawet o ponad 1400 zł, a minimalne stawki wynagrodzenia mają być większe nawet o 1095 zł. Wśród propozycji jest też zwiększenie wymiaru czasu pracy nauczycieli o 4 godziny, czy wprowadzenie czasu dostępności nauczyciela w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Propozycję przedstawił minister edukacji Przemysław Czarnek.
Debiurokratyzacja, zwiększenie dostępności nauczyciela dla ucznia w miejscu pracy oraz zdecydowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, które propozycje przedstawiliśmy związkom zawodowym i stronie samorządowej. Jesteśmy po dobrym spotkaniu, ciężkim, trudnych rozmowach, bardzo merytorycznych, z wyznaczeniem kolejnych działań bardzo szybkich w celu dochodzenia do konsensusu i do wspólnych ustaleń do 8 października. Stanowiska pisemne w stosunku do propozycji i 22 października kolejne spotkanie tego zespołu.
Propozycje Ministerstwa Edukacji nie podobają się związkom zawodowym nauczycieli. Szef Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa powiedział, że nie ma zgody na te propozycje. Związek nie przyjmuje ich w ogóle do wiadomości. Ryszard Proksa zaznaczył, że płaca została tak policzona, że wartość godziny pracy nauczyciela nie wzrosła prawie o nic, a nauczyciele sami będą musieli zapracować sobie na własną podwyżkę dodatkowym czasem pracy. Ministerstwo Rozwoju chce umożliwić budowę domów osobom posiadającym działki w pobliżu wiatraków produkujących energię elektryczną. W resorcie trwają prace nad nowelizacją tzw. ustawy wiatrakowej. Jego kierownictwo analizuje uwagi zgłoszone podczas konsultacji. Od 2016 roku obowiązuje zasada, która określa minimalną odległość nowej inwestycji od istniejących zabudowań mieszkalnych i form ochrony przyrody. Chodzi o tak zwaną zasadę 10H, czyli 10-krotność wysokości elektrowni wiatrowej. Rząd chce złagodzić przepisy. Szczegóły przedstawił w rozmowie z naszym dziennikarzem wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.
Chcielibyśmy udostępnić obszary inwestycyjne inwestorom. Jeśli ktoś chce wybudować swój dom, ma jakąś działkę i teraz ta ustawa wiatrakowa mu zabrania tego wybudować, to chcielibyśmy otworzyć te tereny inwestycyjne. Chcielibyśmy, żeby ludzie mogli budować swoje domy, bo teraz wiele terenów jest zablokowanych w trudny sposób. I trzeba to oczywiście zrobić w rozsądny sposób. Z jednej strony, żeby ludziom umożliwić inwestycje, z drugiej strony, żeby nie powodować takiej sytuacji, że wiatraki będą powstawały tuż obok domów mieszkalnych.
Rząd miałby się zająć ustawą w trzecim kwartale tego roku. Budowa farm wiatrowych postępuje na Bałtyku. Inwestycje na lądzie spowolniły ze względu na przepisy. Energetyka wiatrowa ma stanowić istotny element naszego miksu energetycznego. Inwestycje w OZE są kluczowe. Unia Europejska w 2050 roku ma być obszarem neutralnym dla klimatu. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Rosja jest odpowiedzialna za zabicie w 2006 roku w Wielkiej Brytanii byłego rosyjskiego agenta Aleksandra Litwinienki. Trybunał uznał też, że Andrzej Ługowoj i Dmitrij Kowtun, którzy otruli mężczyznę, działali jako agenci państwa rosyjskiego. Aleksandr Litwinienko został otruty za pomocą radioaktywnego polonu 210, który dodano mu do herbaty w jednym z londyńskich hoteli. Zmarł po 23 dniach w londyńskim szpitalu. Na łożu śmierci przekonywał, że za zamachem na jego życie stoi rosyjski prezydent. Litwinienko pracował najpierw dla radzieckiego, a następnie dla rosyjskiego kontrwywiadu. W 2001 roku udało mu się uciec z Rosji do Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał azyl polityczny, a następnie obywatelstwo. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.